Kondycja budynków mieszkalnych w Europie i w Polsce jest zła. Budynki, w ogóle cała substancja mieszkaniowa w całej Europie, w tym również w Polsce, to są budynki dość stare. Większość z tych budynków, 2/3, powstała 40 lat temu i wcześniej, więc kondycja tych budynków jest na tyle dobra, na ile w poszczególnych krajach czy regionach powstawały i były wdrażane jakieś ambitne programy renowacyjne. W Polsce mamy około 5,5 miliona budynków, z tego 5 milionów to są budynki jednorodzinne i 70% z tych budynków to są budynki, które nie spełniają podstawowych standardów energooszczędności, ale nie tylko o energię tu chodzi, bo one nie spełniają też standardów zdrowego budynku. To znaczy mamy do czynienia z tym, że warunki, w których mieszkają duża część polskiego społeczeństwa, to są warunki, które źle odbijają się na ich zdrowiu, na ich wydajności i ogólnej kondycji. Budynki tradycyjnie, podejście do budynków nasze niestety wiąże się z takim podejściem jak do obiektu inżynieryjnego. To znaczy przepisy określają, jakie mają być parametry poszczególnych komponentów. Te komponenty są połączone w budynek. Natomiast de facto bardzo mało mamy w legislacji takich zapisów, które by gwarantowały czy wymagały, aby w budynku panowały zdrowe warunki życia. Zdrowe warunki życia mam tutaj na myśli zarówno komfort termiczny i latem i zimą, czyli ciepło zimą, a brak przegrzewu latem, jakość powietrza, hałas bądź jego brak, przede wszystkim doświetlenie światłem dziennym. To jest kluczowe i to jest taki element, który jest najbardziej deficytowy w polskich budynkach. To, czy w budynkach jest wilgotno, no czy nie. To są wszystko elementy, które składają się na właśnie kondycję budynku i czy można o tym budynku powiedzieć, czy jest zdrowy, czy niezdrowy. I teraz, jeżeli on jest niezdrowy, a większość budynków w Polsce taka niestety jest, no to mamy tego skutki w postaci i zachorowań, ale przede wszystkim słabej codziennej kondycji, poziomu energii, chęci do życia, stresu. Wręcz można powiedzieć, że mieszkanie w takich warunkach może prowadzić też do stanów depresyjnych. Aby poprawić sytuację budynków, potrzebne są programy, które będą wspierać, aby tempo renowacji budynków przyspieszyło. Musimy po prostu w 2050 roku 9 na 10 budynków, które będziemy użytkować, to będą budynki, które już istnieją. Więc część dobudujemy nowych, ale większość musimy wyremontować, bo będziemy je dalej użytkować. I teraz mamy tutaj do czynienia z wieloma barierami. Mamy barierę świadomości, to znaczy musimy edukować wszystkie grupy, które mogą być w to zaangażowane, zarówno tych, którzy tworzą programy dla inwestorów, jak i również inwestorów, którzy są właścicielami budynków, dlaczego warto, jakie są korzyści zrobienia renowacji i jakie są możliwości uzyskania wsparcia w tej renowacji. Mamy barierę finansową, pozyskania środków. Wiemy, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi niezamożnych, wręcz ludzi, o których mówi się, że są na granicy ubóstwa energetycznego. Tym ludziom trzeba pomóc w postaci dotacji. Dla innych trzeba zaoferować szerokie programy, które pozwalają skorzystać im z preferencyjnych narzędzi finansowych, czy też z ulg podatkowych. To w tej chwili się trochę dzieje. Mamy w ramach programu Czyste Powietrze, mamy w tej chwili zaproponowany program dotacji uzależnionych od przychodów, czy od zasobności portfela inwestorów. To jest dobry kierunek. Aczkolwiek musimy zapewnić też to, czego na razie nie widzimy, w jaki sposób będzie to egzekwowane, że te remonty, renowacje będą zrobione mądrze, czyli kompleksowo, nie będą polegały tylko na wymianie źródła ciepła, które w sumie zwiększy koszty energii dla użytkownika i nie uzyska pełnego efektu komfortu, jak również elementy kontrolne, czy te prace będą wykonane rzetelnie przy użyciu właściwej jakości materiałów. Chodzi też powszechna ulga termorenowacyjna, podatkowa, która moim zdaniem też jest ruchem w dobrym kierunku. Będzie dostępna w sumie dla dużej ilości osób, dla dużej części społeczeństwa. Mam nadzieję, że spowoduje też dużą partycypację. Ale z kolei też wracamy do tych samych problemów. To znaczy, jak zapewnimy to, żeby to było robione rzetelnie? Jak zapewnimy, żeby audyty energetyczne były robione właściwie i profesjonalnie? No i musimy chyba wystartować i po prostu uczyć się i być sprawni w modyfikowaniu tych programów, jak zobaczymy, jakie one mają w praktyce mankamenty.